1030 WNVR. Polskie Radio Chicago. Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my, tak jak zapowiadałem, witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie. Temat na dzisiaj. Czy można kupić w Stanach dom bez legalnego statusu imigracyjnego i bez numeru Social Security? I tutaj mamy pytanie od pana Tomasza. Planuję z rodziną relokację z Polski do USA. Aby ułatwić sobie start, chciałbym sprzedać mieszkanie w Polsce, posiadam je tylko 3 lata, i kupić za to za gotówkę dom w USA. Czy możliwy jest zakup domu w Stanach Zjednoczonych, kiedy nie ma się żadnego statusu pobytu w USA? Czy zapłacę podatek w USA od zakupu nieruchomości i również w Polsce w związku ze zbyciem nieruchomości posiadanej poniżej 5 lat od dnia zakupu? Czy przeznaczając pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na zakup nieruchomości w USA, będę podlegał obowiązkowi podatkowemu od sprzedawanej nieruchomości w Polsce? Pozdrawiam, Tomasz.
Ja też pozdrawiam, panie Tomaszu. Zakup nieruchomości w Stanach przez zagranicznych inwestorów nie jest czymś niezwykłym, bo to się zdarza cały czas. I muszę powiedzieć, że stanowi kilka procent na rynku nieruchomości. Zagraniczni inwestorzy nie mają statusu, tutaj niekoniecznie, nie mają numeru Social Security, to im nie przeszkadza w nabyciu tutaj inwestycji. Trzeba tylko zdobyć numer podatnika, ITIN to się nazywa, Individual Taxpayer Number, i agent obrotu nieruchomościami z pewnością może posłużyć poradą w tej dziedzinie. Pan pyta o podatki. W Polsce jest coś takiego, co się nazywa ulga mieszkaniowa. I uniknie pan podatku po sprzedaży mieszkania w Polsce, którego nie był pan właścicielem przez 5 lat, jeżeli przeznaczy pan środki na potrzeby mieszkalne. Nawet jeżeli ten drugi dom jest za granicą. I tak jak mówię, to się nazywa ulga mieszkaniowa, może pan o tym poczytać w internecie. W Stanach natomiast pan podatku nie zapłaci żadnego przy zakupie nieruchomości. Oczywiście będą różne opłaty i tak dalej, koszty closingu, ale ten podatek dochodowy, jeżeli o nim mówimy, grozi panu po zyskownej sprzedaży domu. Ale jeżeli jest to dom, który był pana rezydencją i mieszkał pan w tym domu co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach, to jest pan zwolniony od podatku od zysku do wysokości $500,000 na pana i na żonę po $250,000. Ale panie Tomaszu, jedna rzecz to jest być zagranicznym inwestorem, mieszkać sobie gdzieś, prawda, w Tokio, w Londynie czy w Warszawie, ale coś innego przyjechać do Stanów z rodziną, nie mając statusu. Żona, dzieci nie mają statusu, nie mają numeru Social Security i nie bardzo rozumiem pana plany, no bo proste pytanie, jak pan planuje zdobyć pracę, jak planuje pan ubezpieczyć rodzinę bez statusu, bez numeru, jak zdobędzie pan prawo jazdy? Uważam, że jest to bardzo brawurowy plan.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Oli. Dzień dobry, bardzo proszę panią Elżbietę o odpowiedź na pytanie. W lutym nabiorę prawa do pełnej emerytury, ale mam zamiar jeszcze trochę popracować. Czy powinnam wystąpić o emeryturę i pracować dalej i nie stracę 8%, które są dopisywane każdego roku powyżej wieku emerytalnego? I czy prawdą jest, że istotny jest też miesiąc, kiedy przechodzimy na emeryturę? Pozdrawiam, Ola.
No miesiąc przejścia na emeryturę, czy to styczeń, czy wrzesień, czy tak dalej, nie ma znaczenia, to pani wiek w dniu zatwierdzenia wniosku o emeryturę ma znaczenie, no bo wiemy, im wcześniej zacznie pani emeryturę, tym mniejsza ona będzie. Teraz pani pyta, ma pani zamiar jeszcze trochę popracować i czy powinna pani wystąpić o emeryturę? Moja sugestia jest taka, tak długo jak pani pracuje, pieniędzy pani nie potrzebuje, to niekoniecznie powinna pani występować o emeryturę. Raczej nie, dlatego że straci pani tę podwyżkę, te 8% rocznie, 5,9% miesięcznie, które się dostaje po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, kiedy się emerytury nie bierze. To są darmowe pieniądze, warto z nich skorzystać, bo fraktarze mówią o tej podwyżce 8-procentowej po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, gdy się nie bierze emerytury. Ponadto jeszcze druga sprawa to są podatki. Jest całkiem możliwe, że przy znacznych zarobkach te podatki zjedzą znaczną część świadczeń Social Security.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pani Małgorzaty. Pani Elżbieto, jestem obywatelką Stanów Zjednoczonych. W Polsce otrzymuję emeryturę polską, a tutaj amerykańską Social Security w wysokości kilkuset dolarów. Myślę o powrocie do Polski na stałe. Moje pytanie jest, co muszę zrobić, aby bank w Polsce nie pobierał podatku od mojej amerykańskiej emerytury? Bardzo dziękuję za odpowiedź, Małgorzata.
No, pani Małgorzato, no niewiele pani może zrobić. Gdy pani wróci do Polski, to staje się pani polskim podatnikiem. I wtedy pani wszystkie przychody z całego świata podlegają opodatkowaniu, w tym emerytura Social Security. I właśnie te polskie podatki, które są wyższe od amerykańskich, no to jest właśnie cena przeprowadzki do Polski. Co niektórzy robią, niektórzy Polonusi, to mieszkają trochę w Stanach, trochę w Polsce, ale więcej w Stanach, a mniej w Polsce i w związku z tym nie nabierają obowiązku, nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. Jeżeli ktoś mieszka więcej w Stanach, ma tutaj większe więzi niż w Polsce, to wtedy jest podatnikiem amerykańskim, a w Polsce płaci tylko podatki od przychodów umiejscowionych w Polsce, na przykład od emerytury KRUS czy ZUS.
Pytanie od pani Urszuli. Mój brat ma obywatelstwo USA. Wyjechał do Polski i zostawił w Stanach długi. Nie może wrócić w tej chwili ze względów zdrowotnych. Czy może kogoś upoważnić do złożenia za niego bankructwa w USA?
No, może upoważnić prawnika. Brat może zatrudnić amerykańskiego prawnika, który go będzie reprezentował w amerykańskim sądzie upadłościowym, bankruptcy court. Pani brat może sięgnąć po moją książkę pod tytułem Życie od nowa, jak uporządkować problemy w urzędach. Jest tam rozdział, dosyć obszerny rozdział o bankructwie. Tej książce może się pani przyjrzeć na internecie poradniksukces.com.
Przechodzimy do pytania pana Waldemara. I z tego miejsca ja pozdrawiam pana Waldemara, bo pan Waldemar godzinę temu do nas dzwonił się upewnić, że będą jego pytania. Tak, są w tym momencie. Pan Waldemar do nas napisał, niebawem skończę 67 lat, ale w Ameryce nie pobieram emerytury. Miesiąc temu złożyłem emeryturę w Polsce, a w Ameryce po rozliczeniu minionego roku będę miał dopiero 30 lat znaczącego zarobku, co pozwoli mi uniknąć redukcji WEB. Czy to nie skomplikuje mi sprawy, czy w Polsce powinienem pobierać dopiero emeryturę w styczniu, a nie od grudnia? Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę pani szczęśliwego nowego roku i proszę o odpowiedź.
Ja też pozdrawiam pana Waldemara. Jest bardzo sympatycznie mieć no, kontakt z naszymi słuchaczami. Więc panie Waldku, to nie ma znaczenia, kiedy pan weźmie polską emeryturę. Czy styczeń, czy grudzień, czy luty. Dlaczego? Dlatego, że pan jeszcze nie ma emerytury amerykańskiej. A WEP, ten Windfall Elimination Provision, ta redukcja emerytury amerykańskiej, gdy ma się polską, ten WEP zaczyna obowiązywać od miesiąca, w którym po raz pierwszy dostaje pan dwie emerytury. Social Security i polską emeryturę. ZUS czy KRUS. I tak jak mówię, nie ma znaczenia, czy pan będzie brał ZUS od grudnia, czy od stycznia, czy od lutego, czy kiedykolwiek, bo nie bierze pan jeszcze emerytury Social Security. Ten WEB, powtórzę, będzie się liczył w przyszłości od miesiąca, kiedy pan zacznie pobierać dwie emerytury naraz, polską i amerykańską, ale pan mówi, że będzie pan miał 30 lat pracy ze znaczącymi zarobkami, więc ten WEP wynosi zero. Ten WEP naliczony będzie nie od daty rozpoczęcia polskiej emerytury. WEP zostanie naliczony, kiedy pan przejdzie na emeryturę amerykańską, Social Security, a do tej pory pan już będzie miał te 30 lat ze znaczącymi zarobkami, wobec tego WEP w pana przypadku wyniesie zero. Tylko jeszcze jedna rzecz, panie Waldemarze. ZUS będzie domagać się dowodu, że pan w Stanach nie pracuje. Także niech pan będzie gotowy taki dowód przedstawić. Jeżeli nie będzie pan miał takiego dowodu, będzie pan nadal pracował, to emerytura ZUS będzie panu przyznana, ale zawieszona. Z tym, że zaznaczam, że gdy pan już zacznie brać polską emeryturę, to może pan spokojnie wrócić do pracy.
I mam jeszcze drugie pytanie od pana Waldemara. Panie Elżbieto, za kilka tygodni moja żona ukończy 60 lat i może się starać o polską emeryturę, ale w Ameryce nigdy nie miała znaczących zarobków, była na moim utrzymaniu. Czy emerytura w Polsce może jej tylko skomplikować sprawę? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Nie, panie Waldemarze, nie skomplikuje sprawy pana żona, jeżeli będzie brała emeryturę w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że żonie należeć się będzie renta rodzinna Social Security, gdy pan przejdzie na emeryturę. Pan musi najpierw przejść na emeryturę, wtedy pana żona składa wniosek o swoją rentę rodzinną i jej Windfall Elimination Provision nie dotyczy. Czyli może spokojnie brać polską emeryturę i tutaj będzie spokojnie brała pełną emeryturę, rentę żoniną Social Security.
Następne pytanie od pani Ireny. Droga pani Elżbieto, jestem na emeryturze od stycznia 2020 roku i wcześniejsza 65 lat. Dostaję też miesięczną emeryturę ze związku zawodowego. Chciałabym zapytać, czy muszę rozliczać te dochody w podatkach. Dodam, że mój mąż pracuje i ma odciągane podatki. Za 2021 rok wypełnialiśmy podatki jak do tej pory. Mąż nie jest jeszcze na emeryturze i ma średnie zarobki. Ważne jest to dla mnie, ponieważ dochody mamy średnie i krzywdzące byłoby, gdybym po wielu latach pracy jeszcze musiała płacić podatki od wypracowanej emerytury. Pytałam księgowego, ale jego odpowiedź nie była zbyt jasna. Powiedział jedynie, że rząd planuje to zrobić. Słyszałam, że są przypadki, gdzie seniorzy płacą. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem, Irena.
Tak, pani Ireno, niektórzy seniorzy płacą podatki dochodowe od emerytury, Social Security, gdy mają inne przychody i w sumie zarabiają dużo. Niektórzy seniorzy nie płacą wcale. Teraz może zacznijmy od początku. Pani mówi, że ma pan, pani emeryturę ze związku zawodowego. Okej, więc te emerytury zakładowe bywają różnie obłożone podatkami federalnymi i stanowymi w zależności od stanu i w zależności od rodzaju tej emerytury. Reguła jest taka, że jeżeli dana emerytura podlega podatkom, mówię o zakładowej emeryturze, to pani do końca stycznia dostanie druk 1099 z sumą przychodu i tam będzie zaznaczone, czy to jest opodatkowane, czy nie. I wstawia pani tę kwotę do rozliczenia. Pani księgowy będzie wiedział, co z tym zrobić. Teraz jeśli chodzi o opodatkowanie świadczeń Social Security, to już wyjaśniam i proszę wziąć ołówek, kartkę papieru i sobie spisać. Albo sięgnąć po moją książkę. Ubezpieczenie społeczne Social Security, tam dokładnie wyjaśniam kwestie opodatkowania emerytur i również książkę Jak oszczędzać na podatkach. Temu się można przyjrzeć w polskiej księgarni albo na internecie w witrynie poradniksukces.com. A więc opodatkowanie świadczeń Social Security wygląda tak. Dla niewiele zarabiających Social Security nie podlega opodatkowaniu, ale jeżeli połowa świadczeń Social Security plus wszystkie inne przychody są większe od 32 tysięcy dolarów dla małżeństwa, to wtedy połowa emerytury dodawana jest do dochodu podlegającego opodatkowaniu. Nie cała emerytura, tylko jej połowa. To jest jeden przedział. Drugi przedział jest wyższy, gdy połowa świadczeń Social Security plus cały inny przychód przekraczają 44 tysiące dolarów na rok, to wtedy 85% emerytury jest dodane do dochodu i odpowiednio opodatkowane według skali. Teraz skala, co to jest za skala? Taka sama skala, jaką pani stosuje do obliczenia podatków od początku pobytu w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy przedział podatkowy to jest 10%. I dlatego seniorzy, którzy mają tylko Social Security i niewiele innych przychodów, to podatku nie płacą wcale, a jeżeli mają trochę więcej, że ich przychody przekraczają kwotę wolną, to wtedy dotyczy ich pierwszy przedział podatkowy, to jest tylko 10%, a że połowa emerytury albo 85% emerytury jest podlega opodatkowaniu, to ten podatek od emerytury wynosi zaledwie 5% albo 8,5%. Proszę porozmawiać ze swoim księgowym, on pani wyjaśni więcej, albo tak jak mówię, sięgnąć po moją książkę Ubezpieczenie Social Security albo Jak oszczędzać na podatkach.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pani Ewy. Witam pani Elżbieto, czy jest coś wiadomo pani o podwyżkach emerytur amerykańskich? Nie pamiętam, gdzie czytałam o podwyżkach w granicach od 200 do 400 dolarów. Nie myślę tu o rocznej podwyżce Life of Cost, tylko miała być niby jakaś zatwierdzona przez kongres. Miłego dnia.
Nie pani Ewo. Nie ma żadnych podwyżek emerytur poza tą normalną coroczną waloryzacją. To polski rząd uważa, że Polska jest taka bogata i rozdaje pieniądze na prawo i lewo i są 13 emerytury, są 14 emerytury, teraz ta 14 emerytura polska, ona miała być tylko tak doraźnie, żeby pomóc ludzi w czasach COVID-u, a teraz ona już będzie na stałe wprowadzona. No, Polska jest bogatym krajem, Stany Zjednoczone nie i dlatego też tylko podwyżki inflacyjne dostajemy i nic poza tym.
Kolejne pytanie, tym razem od pani Danuty. Planuję pojechać do Polski, żeby pozałatwiać swoje sprawy. Widzę, że niektóre urzędy pytają o miejsce zamieszkania, niektóre o miejsce zameldowania. Jaka jest różnica? Nie jestem pewna, co byłoby uznane w Polsce za moje ostatnie miejsce zamieszkania. Czy adres, który figuruje na mojej starej książeczce oszczędnościowej, czy adres, jaki mam na starym dokumencie z pracy, czy adres moich rodziców, który czasami używałam, kiedy już mieszkałam w USA. Nie pamiętam, czy byłam u nich oficjalnie zameldowana. Chyba nie, bo nie mam dowodu osobistego, tylko polski paszport.
Pani Danuto, może najpierw wyjaśnię pewne sprawy. Adres zameldowania to jest pojęcie z zakresu prawa administracyjnego. I ten adres zameldowania dzisiaj jest używany w Polsce w zasadzie w celach ewidencyjnych. No i dlatego właśnie, żeby te cele ewidencyjne były spełnione, Polacy powinni meldować się w urzędach gminy. To miejsce zameldowania wynika z charakteru pobytu, albo stałego, albo czasowego. Możemy zameldować się w lokalu, do którego mamy jakiś prawny tytuł, albo melduje nas osoba, która taki tytuł prawny do lokalu posiada. Ona musi potwierdzić nasz pobyt. Ten obowiązek meldunkowy, on był zapowiadany, jego zniesienie było zapowiadane od wielu lat, ale nie został zniesiony, on pozostał. To jest adres zameldowania. Teraz miejsce zamieszkania to jest z kolei pojęcie z zakresu prawa cywilnego. To jest ten adres, pod którym się mieszka z zamiarem stałego przebywania. Dla nas, Polonusów, to jest adres w Stanach Zjednoczonych. Miejsca zamieszkania przeważnie udowadniać nie musimy. Urzędy wierzą nam na słowo, więc pani Ewa nie musi się podpierać jakąś starą książeczką oszczędnościową czy innymi dokumentami, żeby ten adres udowodnić. Po prostu się oświadczy, że moje miejsce zamieszkania jest tu i tam. I w zależności od miejsca zamieszkania w Polsce podlegamy pod określony urząd skarbowy, pod określony sąd, czy rejon szkolny. Więc to miejsce zamieszkania powinno w zasadzie pokrywać się z miejscem zameldowania, ale nie zawsze się pokrywa. Teraz ten meldunek w Polsce. Proszę Państwa, jest ważne, żeby mieć jakiś meldunek w Polsce, Wielu z nas ma, bo myśmy się nie wymeldowali, wyjeżdżając do Stanów. Wielu z nas ma domek, ma mieszkanie w Polsce, albo zameldowani są w lokalu naszych rodziców. Trzeba mieć ten meldunek w Polsce, dlatego że bez meldunku nie da się przedłużyć polskiego paszportu. Nie da się zrobić prawa jazdy w Polsce, czy zarejestrować samochodu w Polsce, czy zapisać dziecka do szkoły. Również starając się o emeryturę, potrzebujemy zameldowanie, starając się o emeryturę, o rentę, o zasiłek, nawet o PESEL, pytają banki przed udzieleniem pożyczki do otwarcia konta, a bez meldunku jest o PESEL trudniej.
Kolejne pytanie ode mnie. Skoro w polskich urzędach, pani Elżbieto, pytają o ten adres zameldowania, o którym tutaj teraz mówimy, to co ma robić ktoś, kto meldunku w Polsce nie ma? Na przykład podstawą zaistnienia w Polsce jest posiadanie numeru PESEL, który odpowiada naszemu numerowi tutaj w Stanach Zjednoczonych, czyli Social Security. Normalnie PESEL nadawany jest w urzędach gminy, gdy ktoś jest tam zameldowany. A co ma zrobić Polak z Ameryki?
No, my mamy wyjście, panie Jakubie, my tutaj mieszkający w Stanach, bo przepisy polskie nam dają rozwiązanie tym Polakom mieszkającym za granicą, którzy nie mają meldunku w Polsce. Ten wniosek o nadanie numeru PESEL, bo jak pan mówi, jest on niezwykle ważny w Polsce, tak jak numer Social Security w Stanach, więc wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć za pośrednictwem polskiego konsulatu. Razem z wnioskiem o nowy paszport. A w razie braku meldunku, to numer PESEL jest nadawany w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego w Warszawie. Jeżeli nie mamy w Polsce meldunku, to też niektóre sprawy możemy załatwić. Na przykład wniosek o emeryturę ZUS rozpatrzy nam pierwszy oddział ZUS w Warszawie. I wiele urzędów, ja rozumiem pytanie naszej słuchaczki, bo wiele urzędów, na przykład ZUS, na wnioskach mają trzy miejsca na trzy adresy. Na miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania i miejsce adresu do korespondencji. I to może wzbudzać konfuzję, więc dla nas, dla Polaków mieszkających w Stanach, bardzo często miejsce zamieszkania to są Stany Zjednoczone. Miejsce zameldowania, tam gdzie mamy mieszkanko czy dom, i adres do korespondencji, to tam gdzie chcemy, czy rodzina w Polsce, czy też nasz adres tutaj amerykański.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Maria. Dotyczy sprzedaży samochodu u dealera. Dzień dobry pani Elu, jestem na emeryturze, wdowia. Chciałam sprzedać samochód u dealera. Cena około 17 tysięcy. Czy będę musiała płacić podatek od sprzedaży? Samochód jest spłacony. Czy nie będę miała problemu z emeryturą? Chciałam wyjechać do Polski.
Nie, pani Mario, ja tutaj nie widzę żadnych problemów. Po sprzedaży samochodu nie będzie pani płaciła podatku, gdyż pani na tym samochodzie nie zarobiła. Bo pani go sprzedaje za 17 tysięcy, ale za ile pani go kupiła? Na pewno więcej. Pani nie zarobiła na nim, pani na nim straciła ładnych parę tysięcy. Poza tym, to jest jedna rzecz, podatku żadnego nie będzie, nie musi pani tego nawet zgłaszać. Taka transakcja nie ma żadnego wpływu na emeryturę. Nawet gdyby pani zarobiła pieniądze na tym samochodzie, to nie ma to wpływu na emeryturę, Social Security. Nasze przychody nie rzutują na wysokość emerytury, rzutują co najwyżej na wysokość pomocy społecznej, ale my nie mówimy tutaj o tym. Może wspomnę, że w załatwieniu spraw przed wyjazdem do Polski pomaga moja książka pod tytułem Powrót do Polski. Można się jej przyjrzeć w mojej witrynie poradniksukces.com.
Kolejne pytanie od pana Michała. Wróciliśmy z żoną do Polski. Teraz ona osiągnęła wiek emerytalny i stała się uprawniona do renty małżeńskiej Social Security. Planuje pojechać do Chicago na wiosnę. Czy mogę złożyć za nią wniosek o rentę w biurze Social Security?
Nie, panie Michale. To żona musi składać wniosek o rentę, a nie pan. I to może żona zrobić bardzo dogodnie za pośrednictwem amerykańskiego konsulatu. w Krakowie albo ambasady w Warszawie. Tam jest biuro świadczeń federalnych przy tych placówkach i tam się trzeba skontaktować. Pełne informacje znajdziecie Państwo na internecie albo w mojej książce Emerytura reemigranta w Polsce.
Kolejne pytanie nadesłała pani Hanna. W roku 2022 moja emerytura w Polsce nie była opodatkowana. Jak trzeba rozliczać się z polskiej emerytury w USA, gdy tutaj jeszcze pracuję?
No, nie była opodatkowana pani emerytura w ubiegłym roku, Polska, dlatego że w Polsce wprowadzono kwotę wolną od podatków. To jest 2,5 tysiąca złotych na miesiąc. Wobec tego, jeżeli nasza emerytura czy renta ZUS czy KRUS w Polsce jest mniejsza od 2,5 tysięcy, to nie ma żadnych odpisów na zaliczki podatkowe. Teraz pani pyta, jak rozliczyć się z polskiej emerytury w Stanach. No, dodaje pani wysokość swojej polskiej emerytury do przychodu, a ewentualnie podatek polski rozlicza pani, korzystając z takiego kredytu Foreign Tax Credit, to jest formularz 1116, każdy księgowy wie, jak to zrobić. Ale skoro pani w Polsce podatku nie płaci, to, no to nie korzystamy z tego kredytu, prawda? Także tą polską emeryturę, powtórzę, przepisy nakazują dodać do innego przychodu i od sumy pani płaci podatek amerykański według skali.
Jeszcze ostatnie pytanie dzisiaj. Pytanie od pani Danuty. Lecę do Białegostoku za tydzień na podpisanie umowy sprzedaży moich rodziców mieszkania spółdzielczego własnościowego. Jak przelać te pieniądze do USA na moje konto? Suma około 120 tysięcy dolarów. Rodzice zmarli, zostawili testament, że ja dziedziczę w całości ich majątek. Decyzja sądu z czerwca 2022 roku przyznała majątek, mieszkanie dla mnie. Przepisałam mieszkanie na siebie, czyli to jest spadek. Ja mieszkam w Stanach, mam obywatelstwo. Proszę o radę.
Pani Danuto, no jak przelać pieniądze? Pieniądze przelewa się za pomocą bankowego transferu. Wpłaca pani pieniądze w banku polskim, w złotówkach czy w dolarach, w zależności od tego, jaką walutę pani ma. I daje pani zlecenie przelewu na konto w banku amerykańskim. Skoro jest to spadek po rodzicach, to pani nie płaci żadnych podatków ani w Polsce, ani w Stanach. Tylko jeżeli ta kwota tej darowizny albo spadku zagranicznego przekracza 100 tysięcy dolarów w danym roku, to wtedy przepisy domagają się wypełnienia formularza, to jest IRS Form 3520, znajdzie to pani w internecie, IRS Form 3520. W Polsce, przypomnę tylko, w Polsce należy otrzymanie spadku zgłosić do Urzędu Skarbowego, żeby uniknąć podatku. Podatku pani w Polsce nie zapłaci, dlatego że była pani z rodzicami w pierwszej grupie podatkowej, ale warunkiem jest zgłoszenie tego spadku.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania do pani Elżbiety, prosimy wysyłać do nas wiadomości. Można wysyłać je za pośrednictwem naszej komórki SMS. Można wysyłać do nas na mail@polskieradio.com. Mamy na stronie formularz kontaktowy. Również można kontaktować się za pomocą strony poradniksukces.com i tam mnóstwo publikacji pani Elżbiety. A ja jak zawsze pani Elu dziękuję za spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.